Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Mateusz Ziętek, organista, wykładowca w studium organistowski oraz członek diecezjalnej komisji do spraw muzyki liturgicznej. Nie wiem, czy wszystko dobrze powiedziałem.
Dzień dobry. W zasadzie tak. Komisja nazywa się Diecezjalna Komisja Śpiewu i Muzyki Liturgicznej.
Czyli prawie dobrze.
Tak.
Prawie mi się udało, ale nie będziemy dzisiaj o komisji rozmawiać, tylko będziemy dzisiaj rozmawiać o organach. O tym, jak organy wyglądają, myślę, że wszyscy nasi radiosłuchacze doskonale wiedzą. O tym, jak organy brzmią, też z pewnością wszyscy wiedzą, ale o tym, jak organy powstają i w jaki sposób się o te organy dba, wie już niewiele osób, a tak się składa, że nasz dzisiejszy gość także w kwestii, nie wiem czy powstawania i budowania, to nie jest za duże słowo, ale ma też pewne doświadczenie.
Tak, tak, tak. Można tak powiedzieć.
Można tak powiedzieć. Czym różni się, zacznijmy od samego początku, czym różni się budowa organ od, ty użyłeś takiego słowa...
Translokacja.
Translokacja. Czym to się różni?
Tak, otóż budowa organów, w sumie jak sama nazwa wskazuje, to jest powstawanie organów od początku, tak naprawdę właśnie z niczego, począwszy od samej koncepcji tego, jaki to ma być instrument, przez fazę projektową, właśnie ustalenie tego, do czego ma instrument służyć, poprzez to, jak należy zbudować ten instrument i to już musi, wiadomo, tym zajmuje się organmistrz. I cały proces budowy, który powstaje w warsztacie organmistrzowskim, aż do właśnie ostatniego etapu, czyli intonacji i strojenia, aż po efekt końcowy. Natomiast translokacja instrumentów, czyli po prostu przeniesienie z jednego miejsca do drugiego, to jest rzecz, która teraz jest dość powszechna. Natomiast nie jest to nic nowego, ponieważ te instrumenty były translokowane, czyli przenoszone już bardzo dawno temu. Natomiast tutaj głównie chodzi o dobór odpowiedniego instrumentu, do danego wnętrza oczywiście. Natomiast nie ma już tutaj możliwości projektowania instrumentu od początku, tylko właśnie można ewentualnie dobrać sam instrument z miejsca, z którego jest przenoszony, do nowego miejsca.
No właśnie, gdzie kupić gitarę, gdzie kupić skrzypce, każdy wie, tak, internet, sklepy, różne stacjonarne muzyczne, gdzie kupuje się organy?
Są oczywiście strony internetowe i nawet ostatnio widziałem, że na stronie OLX pojawiają się ogłoszenia sprzedaży organów piszczałkowych. Natomiast głównie te instrumenty są, o tym wiedzą organmistrzowie, ponieważ to zazwyczaj, jeżeli instrument jest wystawiony na sprzedaż, jest, często zajmuje się tym organmistrz, na przykład, który budował ten instrument. Wie, że ten instrument na przykład trzeba przenieść i on jest właśnie ogłoszony jako wystawiony na sprzedaż, albo na przykład właśnie diecezjalne komisje wyceniają instrument i przekazują potem informacje dalej. Więc nie jest to, no ponieważ no nie jest to takie zjawisko aż tak powszechne i tak potrzebne, żeby trzeba było je jakoś bardzo ogłaszać, ale są nawet strony internetowe, na których można znaleźć ogłoszenia o organach na sprzedaż.
Skąd najczęściej translokujemy organy do Polski, czy do naszej diecezji już tak wężej patrząc?
Ogólnie najczęściej z zachodu, ogólnie z krajów zachodnich, ponieważ no, często bywa tak, że są tam instrumenty wymieniane na nowe, lub zdarzają się właśnie kościoły, które są na przykład zamykane i wtedy instrumenty są dostępne na sprzedaż. Więc ogólnie kraje zachodnie, przede wszystkim no, Niemcy, Holandia, Belgia, Dania, tego typu rejony.
i jak można określić, czy ten instrument się nadaje. Dlatego, że ja się domyślam, że jest to głoszenie, tak? Są pewnie różne strony też zagraniczne. Macie informację, że gdzieś tam daleko, nie wiem, w Danii, w Holandii, tak? Jest instrument na sprzedaż. Można go zdemontować i przewieźć. Jak się określa, czy on się w ogóle będzie nadawał?
I tutaj jest właśnie nieoceniona rola organmistrza, który po prostu na tym się zna. Wie dobrze, jak ocenić akustykę nowego kościoła i jak ocenić sam instrument. Czy jest wykonany z dobrej jakości materiałów, czy jest dobrze utrzymany i też czy brzmieniowo będzie pasował do nowego wnętrza. No i też dobrze byłoby taki projekt dość szeroko konsultować, nie tylko właśnie z organmistrzami, ale też z organoznawcami, czy z komisjami decyzjalnymi.
Ja w kwestii instrumentów muzycznych jestem zupełnym laikiem, dlatego zapytam, czym są głosy w organach?
Tak, to jest... kwestia, która jest z jednej strony prosta, a z drugiej strony dość trudna do wytłumaczenia. Głos jest to zestaw piszczałek o podobnej barwie, które wydają zbliżoną do siebie barwę, o różnej wysokości dźwięku. To znaczy, że wiadomo, jedna piszczałka wydaje jeden dźwięk o określonej barwie. Natomiast, żeby mieć komplet piszczałek dla całej klawiatury, potrzebne jest tych piszczałek tyle, ile jest klawiszy. I właśnie taki komplet piszczałek dla danej klawiatury o podobnym brzmieniu przez całą skalę klawiatury, to jest właśnie jeden głos. I to nie zawsze jest tak, że to jest jedna piszczałka na jeden klawisz. Są głosy, w których gra kilka piszczałek, czyli takie zestawy piszczałek. Więc no, nie jest to takie proste do wytłumaczenia w takim teoretycznym wymiarze, ale jeżeli ktoś zobaczy, o co chodzi, to od razu wiadomo.
Od razu wiadomo, czyli jedna piszczałka może brać udział w kilku głosach?
Zdarza się tak, ale nie jest to powszechne. Wtedy mówimy o tak zwanych transmisjach, czyli głosach, których piszczałki są użyczane do innych głosów w organach. Natomiast zazwyczaj w klasycznym budownictwie organowym jedna piszczałka wydaje jeden dźwięk o jednej barwie, jest używana tylko raz.
Teraz tak, kiedy wchodzimy do kościoła, patrzymy na instrument, na organy i mówimy, ale ładne, bo jest przepiękna ta szafa, tak? Możemy
tak
powiedzieć, szafa. Ładnie ozdobiona i tak dalej. I na to zwracają uwagę pewnie ludzie, którzy troszeczkę tak jak ja podchodzą do tematu, coś jest ładnie pomalowane, odnowione, super. Co decyduje o tym, czy organy są naprawdę, teraz w cudzysłowie oczywiście, ładne, co decyduje o tym, że one są dobre? No bo przecież nie to, czy ta zewnętrzna część jest odnowiona i wyremontowana.
To prawda, chociaż trzeba przyznać, że sama szafa nie jest bez, nie ma swojego udziału w brzmieniu, ponieważ no, jest to obudowa, która działa trochę jak pudło rezonansowe. Czyli jeżeli jest dobrze wykonana szafa z dobrych materiałów, ona może pomóc organom wybrzmieć w danym wnętrzu. Można na przykład skierować ten dźwięk w odpowiednie miejsce, na przykład, żeby nie pozostał w niszy, w której są organy, tylko można go skierować właśnie w stronę kościoła, odpowiednio konstruując szafę organową. Natomiast przede wszystkim o brzmieniu decyduje materiał piszczałkowy. Czyli, i znowu, to jest sprawa bardzo skomplikowana, o której można by bardzo długo opowiadać. Natomiast przede wszystkim to, jakiego rodzaju głosy są użyte, czyli cała konstrukcja dyspozycji. Dyspozycja, czyli to jest zestaw głosów, którymi organy dysponują. I właśnie kształt dyspozycji określa to, jak te organy będą brzmiały. Natomiast poszczególne głosy, poszczególne piszczałki mogą być zbudowane naprawdę na wiele sposobów. Począwszy od materiału, czyli kojarzymy te piszczałki prospektowe, czyli te stojące z przodu, jako te właśnie najbardziej ozdobne, wykonane najczęściej ze stopu cyny z ołowiem, czasem z cynku, ale ogólnie piszczałki metalowe. Natomiast są też piszczałki wykonane z drewna i z różnego rodzaju drewna i w zależności od tego, jaki to jest rodzaj drewna, on też pomaga piszczałkom nabierać swojej barwy. Więc najlepiej określić właśnie wartość organów po tym, czy są spójne stylistycznie, czy są poszczególne głosy mieszają się ze sobą, czy dobrze wybrzmiewają w danej przestrzeni oraz czy ta dyspozycja jest tak skonstruowana, że da się te organy dobrze wykorzystać zarówno właśnie w grze liturgicznej, jak też w koncertach i w improwizacjach.
A czy organy się psują?
Tak, no jak każdy bardzo, bardzo skomplikowany mechanizm, organy się psują. To znaczy, no, niektóre mechanizmy zużywają się z czasem. Organy też są dość wrażliwe na zmianę warunków w danym pomieszczeniu. Przede wszystkim na zmiany wilgotności. Więc jeżeli na przykład wilgotność zmieni się gwałtownie, na przykład kościół zostanie przewietrzony w lato i robi się bardzo sucho, no to jest szansa, że coś się w organach na przykład zatnie, ponieważ jakiś element drewniany zapracował w mechanizmie. Natomiast organy są z natury długowieczne. To znaczy, że jeżeli się instrument jest pod stałą opieką organmistrza, jeżeli te usterki bardzo drobne nie nawarstwiają się latami, tylko są na bieżąco usuwane, to organy naprawdę mogą bardzo długo służyć bezawaryjnie i też no tak bardzo orientacyjnie określa się, że taka żywotność organów pomiędzy dużymi konserwacjami czy remontami generalnymi to jest mniej więcej 40-50 lat.
Patrzymy na prospekt organowy. Powoli już odkrywamy tą tajemnicę, tak, że to, co widać, jest szafa, ta obudowa. Są piszczałki. Skoro piszczałki, to znaczy, że jest to instrument dęty?
Tak.
A skoro jest to instrument dęty, to znaczy, że potrzebujemy powietrza.
Tak, i to powietrze jest w zasadzie no, źródłem dźwięku w organach. Tak, i jeżeli chodzi o klasyfikację taką muzykologiczną czy organologiczną, instrumentoznawczą organów, są to aerofony klawiszowe, czyli ta sama rodzina instrumentów, co na przykład akordeony, chociaż to są idiofony, ponieważ właśnie mamy dwa rodzaje głosów, które różnią się źródłem dźwięku. W aerofonach źródłem dźwięku jest powietrze, w idiofonach źródłem dźwięku jest drgający element. W przypadku piszczałek organowych jest to języczek mosiężny najczęściej. Stąd też właśnie ta klasyfikacja nie jest taka jednoznaczna. I tak, powietrze jest istotne. I to powietrze właśnie, to w jakiej, o jakim ciśnieniu, o jakich parametrach ono jest podawane, też ma duży wpływ na powstawanie dźwięku.
No ale teraz tak, organista przecież nie dmucha, prawda, w te piszczałki, bo jednocześnie najczęściej także śpiewa, co ciebie jako członka tej komisji muzyki liturgicznej na pewno smuci, bo oczekiwalibyśmy pewnie czegoś innego, żeby był osobny kantor, prawda, do śpiewów. Ale już wiemy, że organista na ogół także w praktyce także śpiewa, więc skąd to powietrze w piszczałkach się bierze?
Za to odpowiada cały system powietrzny. I w dawniej, oczywiście wiadomo, nie było elektryczności, więc powietrze było dostarczane przy pomocy pracy ludzkich mięśni osoby, która nazywana była kalikantem, czyli osobą, która podawała powietrze. I to odbywa się zresztą teraz poprzez miechy. Czyli takie, no zresztą myślę, że większość osób może kojarzyć na przykład miechy kowalskie z jakichś tam...
historycznych.
Tak, z filmów historycznych. Był to podobny system, oczywiście trochę bardziej dopracowany, żeby powietrze podawane było o stałych parametrach. Natomiast właśnie zespół kilku takich miechów zasilał najczęściej dawne instrumenty. Później ta technologia czy technika budowy miechów zmieniała się, ponieważ poszukiwano jak najbardziej stabilnego powietrza, które nie miałoby żadnych drgań, ponieważ każde najmniejsze drganie, na przykład omsknięcie się nogi kalikanta, powodowało zachwianie całego brzmienia. Więc powstawały różne inne rodzaje miechów, na przykład miechy magazynowe, czy miechy pływakowe później, które zaczęto po rozpowszechnieniu się elektryczności podłączać do dmuchaw elektrycznych poprzez specjalne regulatory. Więc obecnie tak, źródłem powietrza w większości nowych instrumentów jest dmuchawa elektryczna, która poprzez szereg miechów magazynowych czy pływakowych zapewnia stałe powietrze o stałych parametrach dla instrumentu.
Czyli mamy już kolejny element, miech, i mamy jeszcze do tego dmuchawę, chyba że w Państwa parafiach, naszych radiosłuchaczy, ktoś jeszcze jest tym kalikantem, tak? I to powietrze, choć myślę, że już nie ma takich...
Jest praktyka, żeby w dawnych instrumentach nie demontować i nie usuwać mechanizmu dokalikowania, ponieważ no, są one integralną częścią instrumentu, są one przy okazji jakichś tam prac renowacyjnych zachowywane, więc są zostawiane faktycznie. Jest opcja i zasilania elektrycznego, i podawania ręcznego czy nożnego. I też, co ciekawe, w wielu miejscach z dawnymi organami, przy okazji koncertów, zatrudnia się, czy są osoby do kalikowania, ponieważ to powietrze jednak jest trochę inne. W organach. Mówi się, że to powietrze kalikowane jest trochę żywsze czy naturalniejsze, więc często na przykład tak jest przy okazji festiwalu w Pasłęku. Przy okazji koncertów festiwalowych często są koncerty kalikowane, więc to jest też taka ciekawostka.
Czyli w razie awarii prądu, gdyby posiadano taki jeszcze właśnie ten element, organ, to można śmiało po ciemku, że tak powiem, jeszcze na tych organach zagrać. Ale poza tym mamy coś jeszcze, no bo przecież musi być jakaś klawiatura, manuał, tak? Mm-hmm. To chyba i pewnie inne elementy, których z dołu kościoła nie widać.
Tak. I w zasadzie takim ostatnim systemem z składowym organów jest tak zwana traktura i wiatrownice. Traktura, czyli oczywiście z łacińskiego, odciągnąć. Jest to po prostu zestaw, w wypadku traktury mechanicznej, zestaw cięgieł, które poruszają odpowiednie mechanizmy, które pozwalają dostawać się powietrzu do piszczałek. Tym miejscem, z którego się steruje całymi organami, jest stół gry, inaczej nazywany kontuarem, który faktycznie ma kilka klawiatur najczęściej. I faktycznie manuał to jest klawiatura przeznaczona dla rąk. Natomiast pedał to jest klawiatura przeznaczona dla nóg po prostu.
Znane z roweru choćby, prawda?
Tak. I to jest też cecha charakterystyczna organów, że nogi też są wykorzystywane do wydawania dźwięków, do obsługi osobnej klawiatury dla nóg. I tych klawiatur może być dość sporo. Ponieważ bywają instrumenty z 6 manuałami i pedałem. To są już ekstremalne przypadki, natomiast każda z sekcji, czyli z klawiatur, to jest tak jakby trochę osobny instrument. Czyli część organów, które są w zasadzie niezależne od siebie, natomiast są urządzenia, które pozwalają łączyć te klawiatury. Nazwane połączeniami. Znowu, można byłoby bardzo dużo mówić o samych właśnie sekcjach organów i jak to jest, jak te głosy są rozmieszczone między sekcjami i jak właśnie dyspozycja jest kreowana w ten sposób, jakie możliwości to pozwala. Natomiast systemów traktury jest też oczywiście dużo. Najstarsza jest oczywiście traktura mechaniczna, w której to właśnie te wspomniane już listewki idące od klawiszy poprzez różne mechanizmy do wiatrownicy, czyli elementu, na którym stoją piszczałki, do którego przychodzi powietrze i przychodzi ten sygnał z klawiatur w jakiś sposób i ta właśnie wiatrownica rozdziela powietrze przy pomocy sygnału z klawiatury do danych piszczałek.
O tym temacie budowy, jak jest zbudowany instrument, moglibyśmy rozmawiać chyba jeszcze bardzo długo.
Bardzo długo.
Ale niestety nie mamy tyle czasu, więc przejdziemy może do samego faktu już budowy instrumentu na miejscu, dlatego że powiedzmy, że ten instrument jest już wybrany, tak, że przewozimy ten instrument gdzieś z zachodu, jest w dobrym stanie i teraz czy on może wyglądać inaczej w naszym kościele?
To zależy od instrumentu bardzo dużo, ponieważ są instrumenty, które są na przykład zachowane w stanie oryginalnym i które są spójne i pasują do nowego kościoła i wtedy nie należy zmieniać praktycznie nic. Natomiast są instrumenty, które na przykład były już wcześniej przebudowywane, remontowane i są takie instrumenty, które, w których na przykład szafa nie jest aż tak integralną częścią instrumentu, więc można w takim przypadku dalej pójść tą przebudową instrumentu i na przykład dostosować szafę do nowego miejsca. No i taki przypadek był właśnie u nas w Kaliszu, w kościele świętego Gotarda, gdzie instrument pozwolił na to, żeby właśnie móc wybudować nową szafę, tak naprawdę, dostosowaną stylistycznie do całego wyposażenia wnętrza kościoła.
Tak, to mogę też zaświadczyć, że faktycznie tak jest, bo posługuję w tej parafii i ona, ta szafa jest w takim samym stylu jak reszta wyposażenia kościoła, w takim neogotyckim, a zdaje się, że we wcześniejszej wersji było to dosyć bardziej modernistyczne.
Tak, tak, tak. Piszczałki były ustawione chromatycznie, bez obudowy, więc szafy jako takiej zamkniętej od góry, czy kierującej dźwięk nie było, więc była możliwość wykonania nowej szafy.
Czy często zdarza się, że na teren naszej diecezji są przywożone nowe instrumenty?
Nowe używane. Właśnie tak. Od mniej więcej 10 lat już dużo instrumentów do nas przybyło. Zdaje się, że ten trend rozpoczął pan Łukasz Mosur, dzięki któremu przyjechały do Kalisza i okolic 3 instrumenty. Pierwszy do studium organistowskiego w Kaliszu, drugi do Dolnego Kościoła w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu oraz do kościoła w Brzezinach. I później, jak już właśnie szerzej doceniono może to zjawisko translokacji, że faktycznie można takie instrumenty przywozić, zainteresowanie było nadal dość spore i przyjechało jeszcze, było zamontowanych kilka nowych instrumentów. Obecnie też trwa montaż instrumentu w kościele Świętej Marii Magdaleny w Krotoszynie.
To jest, jak się nie mylę, mały kościół drewniany? Czy teraz
w tym nowo wybudowanym kościele.
Rozumiem.
Tak, w nowo wybudowanym kościele. Więc tak, i jest w perspektywie jeszcze kilka miejsc, które są zainteresowane, więc zdecydowanie warto. Tym bardziej, że instrument piszczałkowy, w przeciwieństwie do elektronicznego, który może być, jest dopuszczony tylko jako tymczasowy, nie tylko może towarzyszyć liturgii, nie tylko może służyć jako instrument wyłącznie liturgiczny, ale w większości tych przypadków, które przytoczyłem, są na tych instrumentach organizowane koncerty, czy festiwale, czy nawet właśnie zajęcia. Więc taki instrument nie tylko jest właśnie taką wartością liturgiczną, ale również potrafi być takim ośrodkiem, można powiedzieć, czy przyczynkiem do popularyzacji kultury i muzyki organowej.
Bardzo dziękuję za te cenne informacje. Myślę, że dla osób, które organy oglądają z dołu, z kościoła, były to pewnego rodzaju też ciekawostki, które rozszerzają horyzonty. Tak jak już wspomniałem, moglibyśmy tą rozmowę kontynuować w nieskończoność, ale chyba musimy to podzielić na troszeczkę mniejsze odcinki. Moim i Państwa gościem był Mateusz Ziętek, organista.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Gość dnia w Radiu Rodzina.